studiu Radia Kraków goście ze Stowarzyszenia Tam i z Powrotem, założyciele tego stowarzyszenia, Iwona Sitnik-Kornecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz Kornecki.
Wielki dobry, dzień dobry, dzień dobry.
I Justyna Kornecka.
Witam serdecznie.
No to opowiedzmy trochę, czym jest Stowarzyszenie Tam i z Powrotem, kiedy i po co powstało? Bo okoliczności no, były trudne.
Myślę, to ja zacznę troszeczkę od czegoś innego, bo to jest coraz częściej, przychodzi mi to do głowy, taka historia dawno, dawno temu, jeszcze jak prowadziłam rozmowy w Telewizji Kraków w tematach dnia i był kiedyś biskup jeszcze wtedy, więc naprawdę było to dawno ryś. No i coś tam żartowaliśmy, ja się do niego śmiałam i mówiłam mu, że opowiadając jakby o moim rozstaniu z tatą Mateusza, to też było dawno i mówiłam, bo to
tak,
jest...
Tak, bo musimy jeszcze wyjaśnić... Iwona jest dziennikarką, którą państwo doskonale znają, więc nie tłumaczyłam tego. Mateusz jest jej synem, a Justyna jest żoną syna, czyli tak. Synową.
Bo to stowarzyszenie jest tak rodzinno-przyjacielskie. Zakładaliśmy to rodzinnie, dlatego że to jest też jeden z takich punktów, który jest w przewodniku, to znaczy mówimy, zróbcie sobie taki rescue team, który pozwoli wam się dobrze zająć osobą, która potrzebuje pomocy. I już kończę tę historię i będę się starała za dużo nie opowiadać tak takich historii, które są,
ale
będziecie mnie pilnować. W każdym razie śmiałam się kiedyś, że to moje życie wtedy tak się potoczyło, bo były dwie możliwości. Albo byłam przefrancą w poprzednim wcieleniu, albo Panu Bogu jest do czegoś Mateusz niezmiernie konieczny. I po tym wypadku ten żart wraca do mnie coraz częściej i myślę sobie, że to jest właśnie to drugie rozwiązanie, bo to stowarzyszenie się wzięło stąd, że gdzieś tam analizowaliśmy naszą sytuację. Jestem dziennikarką, potrafię szukać informacji. Wtedy jak przychodziliśmy na OIOM i nie było wiadomo, co będzie, jak będzie, to byliśmy naprawdę jak pijane dzieci we mgle. Chociaż, jak mówię, łatwiej mi było dotrzeć do ludzi, zadawać pytania i tak dalej, bo lekarze, ja to dzisiaj rozumiem, oni dawkują mocno informacje, bo w przypadku mózgu, ja to podkreślam, w przypadku mózgu tak naprawdę wiadomo, że nic nie wiadomo. To znaczy wiadomo, jakie jest uszkodzenie, ale co mózg zrobi z tym uszkodzeniem, to już zupełnie nie wiadomo i też jakby rozumiem, że oni się trochę boją mówić, bo to, co dzisiaj może być prawdą, jutro może być już zupełnie nieprawdą, więc są ostrożni. A z drugiej strony rodzina potrzebuje informacji. Jak ich nie ma, no to po prostu siedzi taka przerażona i ta bezradność jest okropna.
Powiedziałaś o wypadku. Co to był za wypadek? Ja przed 10:00 mówiłam na antenie Radia Kraków, ale być może ktoś włączył się teraz, więc zdradźmy. Co to był za wypadek?
Ja Mateusz. Po prostu zawsze miałem sport, lubię do dzisiaj, więc jakby uczyłem się skakać w lesie z trenerem, no i coś nie pykło. Przeleciałem przez kierownicę i na głowę.
Skakałeś na rowerze?
Uczyłem się skakać.
A treningu. Miałeś kask na głowie?
Jakby ratownicy przyjechali, nie wiedzieli, czy będę żył, ale wiedzieli jedno. Gdyby nie miał kasku, to by nie żył. Więc kask mi uratował życie.
Tak, to też policjanci, to było też pierwsze zdanie, które usłyszałam od policjantów, którzy byli na SOR-ze.
A to może policjanci, ponieważ nie pamiętam dobrze tych szczegółów.
Ale ratownicy też mogli ci to mówić, bo jak przywieźli cię do tam na SOR, do szpitala wojskowego w Krakowie, to mówili, że jest źle.
Że raczej był nieprzytomny, więc raczej nie pamiętam, co mówili.
Kask rowerowy ratuje życie. Nie tylko wtedy, kiedy się skacze na tym rowerze, ale też czasami przy banalnych upadkach.
W środku udziwiłem, rehabilitowałem się na początku. Ja byłem po skokach na rowerze, ale chłopcze u mnie miały wypadek na hulajnodze przed domem, więc jakby i to, w sensie ja się czułem skakać, ekstremalny sport, a chłopiec idzie na hulajnodze przed domem, więc każdego spotyka.
Tak, może spotkać, dlatego też tak trochę czasami reaguje jak taka osoba idąca ulicą, czepiająca się wszystkiego. Mówię, rany boskie, kask, ubierzcie kask, proszę, ubierzcie kask, bo to jest naprawdę kilka sekund nieuwagi. A głowa, jak się okazuje, to wbrew pozorom i wbrew temu, co myślimy, no bo kości w ogóle, to jest bardzo delikatny organ.
Co czuje,
nie lubi gwałtownych wstrząsów.
Co czuje matka, kiedy dowiaduje się, że jej syn miał wypadek i nie wiadomo, jakie są rokowania?
No jeżeli o mnie chodzi, to odcina się natychmiast od emocji i po prostu no, czeka, co się dzieje, zwłaszcza, że mój problem trochę polegał też na tym, że ja zrobiłam całkiem sporo rozmów dotyczących skutków tego typu wypadków, czy podobnych wypadków, bo pamiętam dużą akcję, która też była w Polsce prowadzona, prowadzona zanim kaski stały się obowiązkowe dla dzieci na nartach. Więc no, to był taki moment, takie właściwie zamrożenie się w środku, bo pamiętam, do szału mnie trochę doprowadzały hasła, będzie dobrze, będzie dobrze. Ja mówię, no ale dla kogo dobrze? Bo to dobrze to jest, no dobrze znaczy przeżyję, okej, okay, ale ja jak przeżyję? Bo może być w stanie wegetatywnym, może zostać na poziomie trzylatka, no bo różnie się dzieje, więc no ja tam czasami nawet nie starałam się mówić, co myślę, czy co wiem. Też zawsze się śmiałam, że jakoś lekarze w studiu to opowiadają bardzo szeroko, ale potem jak mówimy o konkretnym przypadku, to już są dużo bardziej, są dużo mniej wylewni, a no więc tak, ja się odcięłam od emocji, bo trzeba było działać.
W tryb zadaniowy tak zwany, tak?
W tryb zadaniowy to jest trochę też, jak słyszałam kiedyś rozmowę w Radiu Kraków, notabene dziewczyny, które są na froncie w Ukrainie, mówiły, że one po prostu odcinają się od emocji, no bo musisz walczyć, tyle. Więc to jest dokładnie taka sama sytuacja. Żeby działać, odcinasz się od emocji. I matki inne, z którymi rozmawiałam na Golikówce, czyli w klinice rehabilitacji, mówiły dokładnie to samo.
To był lipiec 2022 roku, a wy, Justyna, parą byliście całkiem...
Świeżą.
Świeżą.
Świeżą. Poznaliśmy się rok wcześniej, w sumie poznaliśmy się w pracy, ale nic totalnie nie wskazywało na to, że kiedyś będziemy parą.
Justynie się spodobało zarządzanie mną za pieniądze, więc siłę, że mnie zarządzę za darmo.
Teraz zarządzam za darmo, bardzo polecam. Tak, tak, ale no tutaj jeżeli chodzi o bycie parą po prostu, no to gdzieś tam właśnie w kwietniu zaczęliśmy się spotykać. No i naprawdę mieliśmy świetny czas, tak? Tutaj wyjazdy, też taki aktywny tryb dosyć życia, bo tu, a tu chodziliśmy pobiegać, a tu jakieś inne sporty, a to wspinaczka, więc no był to naprawdę taki intensywny, sportowy czas, gdzie po prostu młoda para się poznaje, tak? Więc naprawdę
jest ten największy high bycia razem i poznawania się i zaskakiwania się.
Dlatego też może tak ciężko było mi, znaczy na każdym etapie chyba jest ciężko, jak mówimy o tak ciężkim wypadku, to chyba nie ma odpowiedniego momentu na takie rzeczy.
To właściwie
rzeczy
się nie kończy, to nie są kończące, tylko kolejne odsłony walki.
Tak, tak. Więc no tutaj ta informacja o tym, że Mateusz miał wypadek, początkowo trochę zmroziła i też taki tryb zadaniowy, a później się pojawiały emocje i u mnie było na przykład tych emocji bardzo dużo. Też nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Tutaj wsparcie, myślę, rodziny, przyjaciół, no było kluczowe. Też myślę, że nasze rescue team, to co mówiła Iwonka, czyli po prostu nasze wzajemne wsparcie, to, że byliśmy cały czas, pisaliśmy razem, tak?
Tak, i to, że się też spotykaliśmy, jak nie można było wejść, bo oczywiście faktycznie wchodziliśmy i na OIOM, i na oddział neurologii, no właściwie bezproblemowo. No wtedy, kiedy się trzeba było coś zrobić przy innych pacjentach, wiadomo, że wtedy wychodziliśmy, ale my tam właściwie byliśmy na okrągło, jak nie mogliśmy być przy łóżku Mateusza, to siedzieliśmy albo przed SOR-em, albo siedzieliśmy, nawet się śmialiśmy, że robiliśmy taki piknik nie pod wiszącą skałą, tylko pod oknem, żeby po prostu Mateusz wiedział, że cały czas jesteśmy i to było jakoś tam mega ważne dla nas. A przyjaciele pilnowali, żebyśmy jedli, nie zapominali o różnych innych rzeczach, także to wsparcie takie szerokie jest bardzo, bardzo ważne. Ja sobie nie wyobrażam, co, jak się może czuć, czy jak działa ktoś, kto w takiej sytuacji zostaje sam, a też takie rzeczy się zdarzają.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Ja przepraszam, Mateusz, że teraz ty jesteś tak trochę wyłączony z tej rozmowy, ale ty wtedy byłeś nieprzytomny, więc to dlatego mówią dziewczyny. W tym momencie, o którym opowiadają.
Jakiegoś powodu mam zdjęcie z logopedii. Raz w tygodniu. Może lepiej.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W przypadku mózgu człowieka wiadomo, że nic nie wiadomo, powiedziała kilka minut temu Iwona Sitnik-Kornecka, opowiadając o wypadku i o tym, jak przyjęła wiadomość o tym, że syn jest w ciężkim stanie w studiu Radia Kraków. Sama Iwona Sitnik-Kornecka, ale też Mateusz Kornecki i Justyna Kornecka ze stowarzyszenia Tam i z powrotem, bo to stowarzyszenie i przewodnik taki pourazowy dla rodzin ofiar wypadków i dla samych doświadczonych takimi wypadkami. To jest efekt tego, co przeszliście. Rzecz bardzo świeża, bo wypadek miał miejsce w 2022 roku w lipcu, czyli właściwie no, taka trzecia rocznica tego wypadku. Mateusz jest w świetnym stanie, ale cały czas jeszcze się rehabilituje i cały czas nad sobą pracuje. Tworząc też ten przewodnik, to opowiedzcie trochę, czym on jest, jak powstawał, kiedy doszliście do wniosku, że trzeba coś takiego stworzyć po to, żeby pomóc innym łatwiej przejść tę drogę, którą wy przechodziliście.
Myślę, że sama potrzeba tego, żeby opracować taki przewodnik, pojawiała się jeszcze, chyba będąc gdzieś tam w szpitalu, przechodziło nam to przez głowę, że naprawdę nam tego brakuje. Także przewodnik po prostu gdzieś w środku nam pracował, tak? Nie mogliśmy znaleźć niektórych informacji, część była jakaś taka cząstkowa, więc wiedzieliśmy, że to będzie bardzo potrzebne i tak gdzieś w czerwcu 2023.
Czyli tak niecały rok po wypadku.
No myślę, że takie pierwsze gdzieś tam decyzje się pojawiały, że właśnie Mateusz pracuje nad tą aplikacją. Natomiast
nad aplikacją do ćwiczenia oczu, bo nie wiem, tak, czy mówiliśmy.
Tak. Nie, tego nie.
Bo Mateusz...
jest leniwy. Ja bym powiedziała okulistka, że mam machać sobie ołówkiem przed oczami, żeby pobudzić mięśnie gagocznych. Stwierdziłem, że jestem leniwy i mi się nie będę tak robił. Najpierw aplikację, to będzie robić za mnie. Moje lenistwo tak działa, że przeżył parę lat, więc tyle słabo wyszło.
Czyli w wyniku tego urazu głowy zostały upośledzone ośrodki wzroku, mowy, ruchowy?
Tak, tak. No ma aktualnie widzenie połowiczne w jednym i drugim oku.
Ale jest szansa, że wypracujesz.
Znaczy jakby, no nie jest tak źle, ale cały czas ćwiczę, są też te naklejki na okularze, żeby widzieć lepiej z lewej strony. Bo jakby neuronów się nie odbuduje, ale jakby działamy cały czas. 5 dni w tygodniu ćwiczę wzrok. Czasem jeżdżę na turnus rehabilitacyjny wzroku.
Do Poznania. Znaczy jest mała szansa, żeby to pole widzenia się poszerzyło w znacznym stopniu, ale ponieważ zawsze wiemy doskonale, że walczyć warto, więc walczymy, bo po ostatniej wizycie w Poznaniu mówiliście, że na przykład wróciła przestrzenność widzenia.
Tak, przestrzenne widzenie, które no, przez bardzo długi czas było gdzieś wyciszone, więc to jest też takie obiecujące i motywujące, jeżeli coś się zmienia na pozytyw. A jeszcze wracając właśnie do przewodnika, rok później założyliśmy stowarzyszenie, czyli no, rok wstecz, mówimy o roku 2024, w czerwcu no, podjęliśmy po prostu taką decyzję, że działamy i że przewodnik będzie gdzieś w przyszłości naszym pierwszym projektem, który realnie będzie po prostu wspierał osoby po urazie mózgu i ich bliskich.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo była też taka historia twojej przyjaciółki, młodej dziewczyny, której kiedyś brat wylądował w Warszawie gdzieś tam na SOR-ze i potem na OIOM-ie i ona mówiła, wiecie, bo ja szukałam informacji, co się dzieje, jak to w ogóle wygląda, czego się mogę spodziewać i ona tych informacji szukała, bo nie mogła nigdzie znaleźć, na grupie dyskusyjnej na Vinted.
O!
Więc pomyśleliśmy sobie,
to jest oryginalne miejsce,
że no bo jak
to
nie
się
ma
kazało,
gdzie,
tak?
Bo nie ma,
ktoś tak. O tym pisał na tej grupie,
że się pojawiło pytanie i dyskusja. To, tak. Więc pomyśleliśmy sobie, no nie, no to fajnie
tak
byłoby zrobić
być.
Takie miejsce, gdzie te informacje są też jakby przedstawione trochę z punktu widzenia rodzin, bo w Krakowie jest takie stowarzyszenie intensywna.pl stworzona przez lekarzy z 5. Wojskowego Szpitala i tam pojawiają się informacje zarówno dla lekarzy, jak i dla bliskich. I one są dobre, bardzo jakby dobrze przygotowane, tylko one są trochę z punktu widzenia lekarzy. A my chcieliśmy, żeby to było z punktu widzenia rodziny, no, która jest też trochę ciężko przerażona i też te informacje jakby no, trochę słabiej docierają do człowieka.
No, potrzebuje tak. W punktach dokładnych informacji, co, kiedy...
W przystępnym języku też, tak? Niemedycznym. Więc początkowo zaczęliśmy opracowywać taki już schemat, powiedzmy, tego, jak to ma wyglądać. I na którymś spotkaniu doszliśmy do wniosku, nie no, po prostu od czego by się tutaj zebrać? Co dalej robić, tak? I wpadliśmy na pomysł, żeby poszukać, tak? Bo może jest jakiś kraj, który już to wprowadził,
już to ma.
Tak? I takim krajem okazała się Finlandia. i nawiązaliśmy właśnie stowarzyszenie z fińskim stowarzyszeniem.
Kontakt z tamtym stowarzyszeniem.
Współpracę z nimi, więc oni opracowali taki przewodnik w ramach tam 2-letniego projektu rządowego, natomiast bez żadnego absolutnie problemu, z uśmiechem na twarzy powiedzieli, jasne, korzystajcie z tej wiedzy, tylko my nie mogliśmy oczywiście przełożyć jej 1:1, to nie była kwestia translacji, tylko no, dwóch środowisk na, zupełnie
tak,
innych.
Polską. Tak. Mhm.
Więc tutaj też ten proces nam troszkę zajął, zaangażowaliśmy też sporo rodzin do tego, tak naprawdę jeżeli chodzi o takie wstępne ankiety, nawet jeżeli chodzi o potrzeby tego, co tam powinno się znaleźć, to było to ponad 50 rodzin, gdzie były właśnie z nimi no, takie rozmowy też później, wywiady jakieś pogłębione, więc no tak
czego
naprawdę...
Czego brakowało najbardziej.
Tak, ten przewodnik no, jest taką skarbnicą wiedzy, ale wiemy o tym, że on się będzie rozwijał, tak? Że tam wszelkie aktualizacje, bo to też jest dynamiczne.
Jaką formę ma ten przewodnik?
Aktualnie jest on dostępny w formie takiej digitalowej na stronie naszej internetowej, ze względu na to, że chcielibyśmy...
Na stronie stowarzyszenia tam jest z powrotem.
Na stronie tisp.org. Tam jest przedstawione to właśnie w formie bardziej artykułów, natomiast też pracujemy nad wersją PDF, która będzie również no, dostępna dla tych osób, które nie korzystają z telefonu, jak osoby, nie wiem, starsze, które
tak,
również chciałyby poczytać.
Była dyskusja pokoleniowa w stowarzyszeniu.
Tak, oj była.
Mateusz i Justynka mówili, słuchajcie, ale to musi być tak, żeby to się dobrze czytało na komórce. I faktycznie, przyznaję i tu się nisko kłaniam, jest. Dobrze, że walczyliście, to się bardzo dobrze czyta na komórce. To znaczy, faktycznie taka sytuacja, że siedzę na tym OIOM-ie, powiesiliśmy pierwszy plakat informacyjny w szpitalu wojskowym, no bo Mateusz tam walczył o życie i tam jakby i zarówno my, jak i lekarze i cały personel walczył też o jego życie, więc dla nas to było bardzo takie symboliczne, żeby ten plakat z informacją, gdzie można szukać informacji, pojawił się właśnie tam. Czyli faktycznie jestem z komórką, patrzę się, okej, jest QR-kod, który odsyła do tego przewodnika i łatwo,
też, tak.
Łatwo po prostu sobie przewijam te tytuły.
No bo telefon ma kartę w kieszeni. Drukarki to nie raczej nie ma. Ludzie na OIOM nie mają ze sobą drukarki.
To się wszystko zgadza i ten przewodnik w tej chwili jest w takiej bardzo znaczy jasnej i przejrzystej formie,
takie
czyli
było
dużo
założenie.
Informacji w punktach. I to jest jakby super. Natomiast dyskusja, jak mówię, pokoleniowa była w stowarzyszeniu taka, że tata Mateusza czy ja mówimy, no dobra, ale ja bym jednak sobie trochę poczytała. To znaczy mam
coś
taką
więcej
potrzebę,
niż tylko. I do tego wątku pozwolisz, Iwona, wrócimy
ja
w trzeciej części rozmowy. Goście ze stowarzyszenia Tam i z powrotem i autorzy przewodnika dla wszystkich, którzy doświadczyli urazu. Przewodnik ma taki sam tytuł, Tam i z powrotem. Iwona Sitnik-Kornecka, Mateusz Kornecki i Justyna Kornecka, przypomnę, w studiu Radia Kraków dzisiaj. Jak podzieliliście się pracą nad tym przewodnikiem, kiedy już wiedzieliście, że on jest potrzebny, że trzeba go stworzyć i że robicie go w tej wersji takiej elektronicznej, dostępnej na komórki, chociaż ze świadomością, że potrzeba też czasami więcej tekstu, jak tu Iwona przed chwilą powiedziała. Ja lubię czuć się otulona tekstem. Ja też lubię wiedzieć więcej niż tylko takie proste informacje.
Początkowo zakładaliśmy, że będzie to taka właśnie forma PDF, czyli po prostu opracowanego dokumentu, którym będzie można sobie pobrać. Jednak no, troszkę później się wgłębiliśmy w to wszystko i okazało się, że no jednak ludzie będąc na OIOM-ie, będąc w szpitalu, no właśnie to, co gdzieś wspominał Mateusz, nie mają przy ze sobą drukarki, tylko jednak używają tego telefonu. Więc dochodziło do takich zmian w trakcie pracy nad tym przewodnikiem. No ale myślę sobie, że jeżeli chodzi o treść, to tutaj każdy z nas był zaangażowany. Mieliśmy dostępny dokument, zapraszaliśmy ludzi, którzy zajmowali się jakąś tam częścią, specjalizacją. Byli angażowani do tego, żeby ten przewodnik oceniać, żeby zwracać uwagę na najważniejsze tam dla nich rzeczy, żeby podkreślać to. Więc tak naprawdę no, to jest efekt pracy naprawdę wielu ludzi, w tym również rodzin, które angażowały się w to, żeby a przeczytać, znowu wyszczególnić te rzeczy, które mogą ewentualnie zostać poprawione lub też dawali takie uwagi odnośnie potencjalnego rozbudowania w przyszłości. I tutaj chyba mieliśmy prośbę odnośnie rozbudowania na przykład wiedzy na temat klinik budzik.
Typu budzik. Jest bardzo mało w Polsce.
Tak, tak. I jeżeli chodzi o opracowanie samych artykułów, bo na stronie przewodnik jest w formie artykułów, które jakby po kolei przechodzą przez te procesy, czyli wiadomo, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, przy czym w zakończeniu też wzięłam sobie za taką moją wewnętrzną jakby potrzebą, ale też żeby przypominać tym osobom, tym bliskim, jak bardzo ważnym jest to, żeby o siebie dbali, więc tak naprawdę w każdym artykule mamy odniesienie. Pamiętaj, że możesz, że musisz, że powinieneś, nie wiem, albo prosić o pomoc, czy żeby nie bać się tak naprawdę prosić o tą pomoc, bo przechodzi się naprawdę bardzo trudny czas i jeżeli nie teraz, to kiedy, tak?
Można nawiązać bardzo fajnie, jak lecimy samolotem, pierwszy komunikat, żeby założyć maseczki, to najpierw powinniśmy założyć sobie, a potem dzieciom, bo jak założymy dzieciom, to my zemdlejemy i co?
I jeszcze tym dzieciom nie zdążymy dobrze założyć tej maseczki.
Tak, lepiej sobie.
Też była tym taka technika zastosowana, żeby rzeczywiście bardzo duży nacisk pojawił się na dbanie po prostu o siebie, chociaż wiemy, jak to w praktyce też wygląda, no to będzie prawdopodobnie proces.
Ale no bo to jest też trochę tak, jak właśnie padło takie zdanie w przewodniku. Pamiętaj, że dobry opiekun to wypoczęty opiekun. I oczywiście jak jest taka sytuacja, jak jest wypadek, to człowiek ma tendencję do tego, że nie śpi, nie je, denerwuje się i tylko jest skupiony na tej swojej bliskiej osobie, więc wiadomo, te pierwsze dni to jest jakby naturalne, ale potem warto pomyśleć, musisz odpocząć, musisz złapać oddech właśnie po to, żeby mieć siłę do dalszej walki.
I to jest długi proces, nie jest parę dni, więc jakby przez 3 dni możemy tak działać, ale przez rok nie ma szans, więc jakby chodzi o to, żeby patrzeć na to, że meta jest daleko. To jest krótki bieg, tylko to jest maraton.
Ale ja nie wiem, Mateusz, co ja o tym wiem, ale tak wydaje mi się, że najlepiej skupiać się na tym, co tu i teraz, zadaniowo, na tym najbliższym odcinku. Bo jakby człowiek pomyślał, że to jest perspektywa iluś lat, to może przytłoczyć. A jeżeli skupiamy się na tym, że dzisiaj dbamy o to, żeby w ogóle się wybudził. Jutro dbamy o to, żeby był z nim kontakt.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, chociaż ona pewnie przychodzi, tak jak mówisz, trochę z czasem, że to nie jest choroba, lekarstwo, grypa, koniec, dziękujemy. Nie. To jest zmiana życia,
całego życia,
funkcjonowania i no, warto też gdzieś mieć z tyłu głowy, że to już jest inaczej.
Nie spędzić zasoby swoje, żeby się nie zmęczyć. Na początku wszystko wypłycało całą energię, a potem już nie mieć sił.
Kiedy wypadek miał miejsce, byliście bardzo świeżą parą, Justyna zdradziła, a dzisiaj jesteście małżeństwem. Czyli jeszcze pomiędzy tą rehabilitacją, tą ciężką pracą, opracowywaniem przewodnika pourazowego, który jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Tam i z Powrotem, znaleźliście czas na to, żeby założyć rodzinę.
Tak, znaleźliśmy.
Jakoś tak wyszło.
Ja się uśmiecham, przepraszam słuchaczy, ale takie, się uśmiecham.
Żeby oświadczać Justynie we Włoszech, bo jakby na lubinę państwo, ale byliśmy na filmie Najgorszy człowiek na świecie u kuzynki Justyny, no i stwierdziłem, że nie ma co czekać, że tu i teraz, i się oświadczyłem i teraz samego dnia Justyna była wtedy w kuchni, ja powiedziałem, proszę odłóż się na chwilkę, ja w coś pójdę. Powiedziałeś chyba, tylko nie go zabiję cię, nie żartuj sobie.
Tak było. A jeszcze tutaj kontekst nałożę, to było w ośrodku rehabilitacyjnym, więc tak właśnie było.
Na golikówce.
Popijaliśmy osz i z kieliszku do szampana.
To nie były kieliszki do szampana, to były filiżanki białe, takie niskie i to niebieskie osz i w środku, więc było bardzo romantycznie i chyba nie zamieniłabym tego na żadne inne wyjazdowe zaręczyny czy coś w tym rodzaju. To po prostu było tu i teraz i magicznie i akceptujemy to jak jest, idziemy dalej i bardzo mi się to podobało.
Wzruszyłam się. No to jeszcze kilka słów o waszej stronie, którą bardzo łatwo znaleźć. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Tam i z Powrotem stowarzyszenie, a potem już jak po nitce idziemy, mamy wszystko wyłożone bardzo prosto, bardzo przejrzyście, tak jak mówili autorzy. Jest przewodnik pourazowy. Tam klikamy i tam mamy po kolei pierwszy kontakt, początek, uraz i leczenie, skutki urazu, życie po urazie, dla rodziny, adaptacja i tak dalej, czyli te najtrudniejsze tematy, z którymi trzeba się zmierzyć, ale właśnie w taki bardzo prosty i przystępny sposób opisane.
Taki był cel. żeby to było właśnie proste i dostępne, żeby nikt nie musiał wyszukiwać informacji między masą reklam czy różnych innych rzeczy.
Mateusz, fajnie mieć takie kobiety koło siebie, co?
Świetnie.
Ale fajnie też jest mieć takiego Mateusza koło siebie.
Oczywiście.
Plany na najbliższy czas?
No jakby, ja jestem dosyć dynamiczną parą, bierzemy za niedługo drugi ślub, bo pierwszy był za granicą, ale tylko z przyjaciółmi, nasi bliscy, rodzina nie widzieli tego, więc teraz bierzemy kościelny, ale już z rodziną.
Kiedy ten ślub?
23 sierpnia.
To piękna data.
No i miejsce będzie też piękne i jakby dla nas też mocno symboliczne, bo właściwie myślę sobie teraz coraz częściej, że w tej całej historii jest bardzo dużo takich symbolicznych elementów, bo ten ślub się odbędzie u karmelitanek na Kopernika. Moja kuzynka, która jest bardzo wierzącą osobą, cały czas była w kontakcie z karmelitankami. One przez ten cały czas się modliły o Mateusza, więc jak ja to się trochę śmieję, mówisz, masz.
Tak,
wrócił.
Tak, śmieszna historia, ponieważ ksiądz mnie pytał, dlaczego chce się wziąć ślub kościelny. Ktoś mnie przekupił, czy jakby nie zmusił. Ja powiedziałem mu, że proste. Siostry modliły się o to, żebym przeżył. I przeżyłem, a potem modliły się o to, żeby mieć ślub kościelny, więc nie miałem wyboru już. Wola Boska.
I w pięknym miejscu, innym zupełnie i jak mówię, symboliki jest dużo w tym naszym życiu.
Do powrotu do pełni sił, no i powodzenia we wszystkich kolejnych projektach, bo widzę, że macie zakładkę na stronie Stowarzyszenia Projekty, więc pewnie macie apetyt na to, żeby robić więcej.
Potrzeb jest bardzo dużo, więc
bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Iwona Sitnik-Kornecka, dziennikarka.
Dziękujemy.
I mama Mateusza Korneckiego i jego żona Justyna byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Tam i z powrotem. Polecamy Państwu gorąco stronę stowarzyszenia.
Dziękuję.